Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. W tym niezwykłym dniu zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: parafia w Kościele i demokracji. Gościem rozmów niedokończonych jest ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesor. Witam serdecznie i pozdrawiam.
Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim naszym telewidzom i serdecznie witam w piękny dzień.
Piękny dzień, dzień uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Dzisiaj w niektórych, w większości naszych miejscowości przeszły procesje Bożego Ciała, w niektórych diecezjach, w niektórych parafiach nabożeństwa eucharystyczne. Wszystko po to, aby oddać właściwą cześć Jezusowi obecnemu w Najświętszej Eucharystii. I stąd również dzisiaj chcemy w rozmowach niedokończonych przypatrzeć się parafii, bo parafia jest właśnie tym środowiskiem zasadniczym, w którym dokonuje się i realizuje nasze życie religijne, nasza formacja, nasza droga zmierzająca także do Pana Jezusa.
Tak, ten dzisiejszy temat wpisuje się w ostatnie rozmowy, jakie mieliśmy z naszymi telewidzami, słuchaczami, a dotyczą one spraw Kościoła. Kościoła, który tworzymy, w którym chcemy wyznawać publicznie naszą wiarę, nie tylko indywidualnie, publicznie, wspólnotowo, bo my też wspólnotowo chcemy dążyć do świętości, razem się na tej drodze do świętości wspierać. Mieliśmy takie tematy ostatnio jak kapłaństwo, Eucharystia, Mesjasz. Ostatni program poświęcony był Matce Bożej, a dzisiaj w ten piękny dzień chcemy pochylić się nad parafią, która jest najmniejszą cząstką Kościoła. Najmniejszą, ale okazuje się najbardziej znaczącą. I doświadczamy tego w różny sposób. Dzisiaj doświadczamy, idąc nie tylko na Eucharystię, czyli na wspólnotowe spotkanie z Bogiem i złożenie ofiary i wspólną ucztę, komunię, ale również po to, aby wyznać publicznie naszą wiarę i jednocześnie pozwolić, żeby Chrystus z tego Kościoła, w którym jest miejsce święte, do którego my idziemy, On wyszedł do nas w postaci eucharystycznej, ale to jest postać nam najbliższa, bo postać eucharystyczna to jest obecność Chrystusa w tym pokarmie, który nam ma dać siły w naszej codzienności. Czyli Chrystus wchodzi w naszą codzienność dzisiaj po to właśnie, aby pokazać nam swoją obecność w tej najbardziej prostej postaci, postaci chleba. Chleba, który ma zewnętrzną postać, bo widzimy ten chleb, ale też wierzymy, że pod tym symbolem białego chleba jest Chrystus prawdziwy. Ten, który przynosi nam swojej obecności, swoją świętość, swoje błogosławieństwo, ale też wzywa nas tym błogosławieństwem do tego, abyśmy my na tej drodze świętości podążali razem, bo uczy nas to wyjście w procesji, że my w ten sposób widzimy prawdę, która powinna nam towarzyszyć w naszej codzienności. Widzimy i manifestujemy to, że my posiadamy w tej naszej wierze nie tylko to, co nam pomaga duchowo, ale również to, co nas wzmacnia po ludzku. Jesteśmy razem, jest nas dużo, tworzymy siłę. Możemy tą siłą przemieniać świat, najpierw ten najbliższy świat, świat rodziny, domu rodzinnego, świat naszego sąsiedztwa, świat tej naszej małej ojczyzny. Więc dzisiejszy dzień ma taką wspaniałą wymowę pokazującą nam, że dzień, w którym wychodzimy z Kościoła z Chrystusem Eucharystycznym, to jest również swego rodzaju święto parafii.
Ojciec Święty Benedykt XVI, księże profesorze w Sacramentum Caritatis, powiedział, że chrześcijanin, który celebruje Eucharystię, nie może przechodzić obojętnie obok niesprawiedliwości tego świata. To jest ten akcent bardzo ważny, o którym ksiądz profesor przed chwilą się odniósł, czyli rzeczywistość naszego życia, w którą jesteśmy zanurzeni, różnego rodzaju sploty wydarzeń, naszych wyborów, sytuacji, w których się znajdujemy, i każda z tych sytuacji jest swoistego rodzaju poligonem, w którym jesteśmy wezwani do dawania świadectwa. Ten dzisiejszy dzień bardzo mocno nam o tym przypomina. Uroczystość Bożego Ciała to także składanie świadectwa na oczach tego świata naszej przynależności do Jezusa Chrystusa i naszego wyboru Jezusa Chrystusa jako tego, który jest fundamentem naszej codzienności.
No tak, ojciec tutaj dotknął tego, co jest najbliższe tej dzisiejszej uroczystości, czyli pokazujemy, że nasze życie religijne i to, co jest istotą życia religijnego, czyli wyznawanie wiary, ma o tyle sens, o ile skierowane jest nie tylko na Boga, ale skierowane jest też na człowieka i na świat, w którym on żyje. I kiedy mówimy o parafii, to chcemy pokazać, że parafia to nie jest jakiś organizm oderwany od życia codziennego. Parafia to jest coś żywego, coś, co sprawia, że jesteśmy naznaczeni tą Bożą obecnością. Coś, co sprawia, że ta obecność Boga to nie tylko liturgia, którą sprawujemy, to nie tylko słowo, które głosimy, ale to przede wszystkim miłość, którą Eucharystia oznacza. I w parafii to, co jest najważniejsze, to jest właśnie to, co nas łączy. Parafia ma serce i tym sercem jest miłość, ale miłość objawia się najbardziej w Eucharystii. Więc parafia jest właściwie po to, żeby była Eucharystia i żeby to serce tej naszej małej ojczyzny, w której żyjemy na co dzień, było zdrowe i biło tą miłością. Bo można mieć serce, ale można mieć serce kamienne. I są takie małe ojczyzny, które nie mają parafii, nie mają tej wspólnoty wiary, świętości. I one mają też serce. To serce bije często. Tych ludzi pobudza do działania, do różnych akcji humanitarnych, ale jeśli brakuje sercu miłości, to czujemy, że jesteśmy pozbawieni tej największej siły, jaka powinna człowiekowi towarzyszyć w jego codzienności. Czyli tam, gdzie społeczność pozwala, aby powstała parafia, to sprawia, że tej społeczności nadaje się nowy wymiar. To serce nie tylko bije i daje życie, ale to serce poprzez to, że jest parafia i jest w tej parafii Eucharystia, bije miłością. I wydaje się, że to jest w tej parafii, w tym, co określamy nazwą parafia, najważniejsze. Serce, które nie tylko daje życie, zasila krew, zasila krwią cały organizm, ale z serca płynie miłość, która usensawia, daje tej wspólnocie nowy impuls, nową motywację do życia. Miłość, która wszystko potrafi przemienić.
Parafia, także księże profesorze, to ta tkanka ludzka, czyli my, kościół pielgrzymujący, ten kościół, który jako wspólnota zmierza do niebieskiego Jeruzalem. Stąd mówiąc o parafii, warto rzeczywiście zatrzymać się przy samym znaczeniu sformułowania słowa parafia, ale także każda parafia ma pewną swoją strukturę, która jest w stanie nadać właściwy dynamizm także i uporządkować nasze działania, które realizujemy w ramach naszych powołań na terenie naszej wspólnoty, którą jest parafia.
No tak, tutaj my już dzisiaj przyzwyczailiśmy się, że Kościół katolicki to biskup w diecezji i proboszcz w mojej parafii. Ale jak wiemy z przekazów apostolskich, z dziejów apostolskich, czyli z czasów Kościoła apostolskiego i później Kościoła pierwotnego, Kościół zaczął się rozwijać dzięki temu, że wyszedł poza miasta, czyli te ośrodki skupienia dużych ilości ludzi, do środowiska wiejskiego, do tych miejsc, gdzie mógł swobodnie działać, bo do czasu edyktu mediolańskiego, czyli do roku 313, Kościół nie mógł publicznie działać, nie miał możliwości stworzyć swoich struktur. Czyli właściwie można powiedzieć, że Kościół, wychodząc w teren, wychodząc poza te duże skupiska, tam zapoczątkował parafię. I stąd też bierze się nazwa parafii. Od języka greckiego, który przeszedł później do języka łacińskiego, parokia, paroikeo, to znaczy mieszkać obok. Czyli parafia, idąc do tych ludzi, do środowiska wiejskiego, po prostu towarzyszyła ludziom w ich życiu codziennym bez struktury. Była częścią ich życia takiego, jakie oni mieli. To życie codzienne chrześcijan do edyktu mediolańskiego, czyli do momentu, kiedy zezwolono Kościołowi działać publicznie i tworzyć instytucje, tworzyć strukturę, to było życie ludzi powiązane z wiarą bez struktur. I właściwie tam trzeba szukać siły parafii. Nie, siła parafii nie tkwi w samej instytucji, ale w tym, że ludzie mają świadomość, że Kościół jest w ich sercach, ale i w tej ich codzienności. Oni nie muszą mieć konkretnego instytucjonalnego wymiaru, żeby swoją wiarę wyznawać, po prostu są razem. Ale w momencie, kiedy Kościół otrzymał prawo tworzenia instytucji, nastąpiło coś, co musiało nastąpić, czyli Kościół zaczął korzystać z tych instytucji, które istniały. Czyli państwo było podzielone na swego rodzaju jednostki administracyjne. I tak na przykład w Polsce taką w tym podziale administracyjnym to były opola, czyli coś, co dzisiaj byśmy porównali do gminy. To były te najmniejsze jednostki administracyjne i w momencie, kiedy Kościół w Polsce zaczął wchodzić w struktury życia społecznego, z czasem parafia zastąpiła opola i mieliśmy parafię, które pokrywały się z gminami. To była wioska, dwie wioski, trzy, zależy od gęstości zaludnienia. Ale stała się parafia częścią życia administracyjnego. I częściej ludzie mówili o tym, do jakiej parafii należy, niż do jakiego sołectwa czy jakiejś gminy. Ja jestem z tej parafii. I to pozwalało legitymizować osobę i jego status społeczny. On pochodził z tej parafii, czyli z tej struktury, która tworzyła określone ramy administracyjne. I kolejny etap rozwoju parafii to była instytucjonalizacja osoby proboszcza, czyli proboszcz, parochus, pleban to był duchowny, który był kapłanem, który zarządzał parafią. Ale w pewnym sensie jego funkcja, chcąc nie chcąc, ponieważ te struktury parafii pokrywały się ze strukturami administracyjnymi, spełniał też funkcję administracyjną. Rejestrował chrzty, śluby, pogrzeby, prowadził księgi. To on wiedział o tym, kto na terenie jego parafii zamieszkuje, w jakim jest statusie materialnym, jaki wykonuje zawód, jak liczebna jest jego rodzina. Właściwie pleban, proboszcz był najbardziej zorientowaną osobą w tej strukturze, jaką parafia tworzyła. I wydaje mi się, że to, co było na początku parafii takim bardzo dobrym momentem zaistnienia kościoła publicznego, stało się później jego obciążeniem. Bo to, co było w kościele pierwotnym, czyli ta bliskość kościoła, życia człowieka i osoby człowieka, zostało zinstytucjonalizowane. I dzisiaj często, kiedy mówimy kościół, mówimy kapłan, mówimy proboszcz. A kiedy mówimy kościół, my powinniśmy mówić Chrystus. My powinniśmy mówić wiara, miłość, świętość.
Księże profesorze, odpowiedzią na Sobór Watykański II jest także program realizowany przez wiele parafii, nowe oblicze parafii. O tym, myślę, warto wspomnieć, a jeżeli o tym mówimy, to chcemy powiedzieć także o pewnej takiej strukturze funkcjonowania parafii w dzisiejszych, w naszych czasach. Spotykamy się w naszych parafiach z radami parafialnymi, z radą ekonomiczną, z radą liturgiczną, z radą pastoralną. Różnego rodzaju są te organizacje, które są swoistego rodzaju tworzydłem całej parafii, które pomagają całej parafii funkcjonować.
Tak, tu ojciec dotknął tego, co jest potrzebne najbardziej, powiedziałbym, dzisiaj, żebyśmy zrozumieli, czym jest parafia i jakie są jej cele i zadania. Otóż głównym celem parafii, tego najmniejszego kościoła w tym wymiarze organizacji, jest funkcja zbawcza, czy misja zbawcza. I kościół parafialny spełnia ją w trzech funkcjach. Poprzez nauczanie, czyli funkcję prorocką, poprzez funkcję kultyczną, czyli liturgię i pobożność ludową, i trzecia funkcja obejmuje funkcję królewską, czyli funkcję służebną. W tej funkcji najpierw mamy spełniać nowe przykazanie miłości ewangeliczne, które Chrystus nam zostawił, ale w tę funkcję wpisuje się również administrowanie wspólnotą parafialną. I tutaj, wspominając, ojciec, o tych radach, musimy sobie powiedzieć, że współczesna parafia to jest bardzo sprawnie działająca organizacja, ale ośmielę się powiedzieć o demokracji bezpośredniej. Bo tutaj, co prawda, nie wybiera się władzy. Władza jest delegowana przez biskupa proboszczowi, którego on posyła do tej wspólnoty. Ale samo działanie parafii, jej funkcjonowanie już nie zależy tylko od samego proboszcza i od jego współpracowników, jeśli takich ma, ale również od wiernych, którzy w tej swojej parafii, tej wspólnocie i instytucji mają pewne określone obowiązki i prawa. Tutaj widzimy, że te obowiązki, one nie stanowią prawa, które obowiązuje instytucjonalnie. Prawa, które funkcjonują w parafii, one mają charakter kanoniczny. Czyli jest to prawo, które obowiązuje w całym Kościele. A więc parafia tego prawa nie ustanawia. Ale jak to prawo realizować w konkretnych uwarunkowaniach, to w dużej mierze zależy od samych parafian. I tutaj, jak ojciec wspomniał, tej demokratycznej formie funkcjonowania parafii służą różnego rodzaju instytucje. Nazywam je instytucjami, ale wydaje mi się, że bardziej chodzi o taką wspólnotową formę działania. Rada parafialna to jest rada, w której wybieramy demokratycznie członków, mamy do tego prawo. I głównym celem parafialnej rady duszpasterskiej, każdej innej, jaką powołamy w parafii, jest najpierw funkcja doradcza. Oczywiście, jeśli trzeba, to ta rada bierze na siebie różnego rodzaju konkretne działania, bo rada parafialna może być wspierana radą ekonomiczną. Parafia, żeby funkcjonowała, musi mieć swoje finanse. Dzisiaj, kiedy mamy możliwość zdobywania pieniędzy w różnych projektach, programach europejskich, często działalność rady ekonomicznej jest niezbędna, żeby proboszcz mógł zdobyć potrzebne fundusze na funkcjonowanie parafii. Ale te wszystkie rady są tworzone również po to, żeby tworzyć parafię od środka, czyli szukać tego, co parafię będzie wzmacniać. I jeśli mówimy o działaniu różnych instytucji parafialnych, to powinni członkowie tych rad odnajdywać się w tych trzech funkcjach. Czyli w jaki sposób usprawniać głoszenie Ewangelii w swojej wspólnocie. Dzisiaj nowa ewangelizacja stwarza nowe możliwości. I dzisiaj na przykład podczas pandemii widzimy, jaki był boom, żeby montować w kościołach kamery, nawet te najprostsze, żeby internetowo przekazywać transmisje chociażby z parafialnych mszy świętych. To myślę, że już zostanie na stałe i ludzie w parafiach będą mogli mieć możliwość włączenia się w msze święte parafialne i mieć łączność też w ten sposób z całą wspólnotą. Głoszenie słowa to dzisiaj różnego rodzaju grupy, które możemy animować, tworzyć. Grupy, w których będziemy organizować ludzi, animatorów, którzy pójdą w teren parafii, bo wiemy, że tylko część parafian regularnie uczestniczy w Eucharystii, słucha Słowa Bożego, a często większa część nie ma z tym nic wspólnego. Funkcja liturgiczna. Zobaczmy, jakie to są ogromne możliwości, żeby dzisiaj animować życie liturgiczne, życie pobożnościowe w parafii. I wreszcie caritas, trzecia funkcja, której wydaje mi się, że ludzie świeccy mają najwięcej możliwości działania, mają najwięcej możliwości organizowania się, żeby chrystusowe przykazanie miłości wprowadzać w życie.
A zatem tych aspektów demokratycznych funkcjonowania parafii, księże profesorze, mamy bardzo wiele, stąd również możemy pokusić się o pewne sformułowanie, które dookreśla naszą wspólnotę parafialną jako naszą małą ojczyznę, w której my na co dzień funkcjonujemy.
Tak, to jest w pełnym tego słowa znaczeniu mała ojczyzna. Kiedy mówiliśmy o Kościele, to wydawało się, taki też problem został wysunięty, że dzisiaj próbuje się walczyć z Kościołem po to, żeby dać człowiekowi pełną wolność w szukaniu szczęścia. Ale okazuje się, że tak jak z tradycji naszego Kościoła i z magisterium wiemy, że właściwie Bóg stworzył świat dla Kościoła. Czyli jeśli my chcemy zniszczyć Kościół, bo wydaje się, że w ten sposób uwolnimy człowieka od religii, od Boga i damy mu wolność szukania szczęścia, to powinniśmy mieć świadomość, że niszcząc Kościół, niszczymy jednocześnie swój świat i samych siebie. Świat bez Kościoła nie będzie szczęśliwszy. I człowiek, eliminując w tej swojej codzienności, w tym swoim otoczeniu życia codziennego, życie parafii, często sobie nie zdaje sprawy, że pozbawiając parafię jej siły i wpływu parafii na życie społeczności lokalnej, pozbawiamy jednocześnie tę społeczność lokalną tego, co jest istotą życia, czyli tej miłości, która płynie z parafii, z kościoła, z tego centrum parafii, jakim jest kościół parafialny. To jest miejsce święte. To jest miejsce, z którego płynie miłość. I jeśli mówimy o małej ojczyźnie i chcemy pokazać siłę wielkiej ojczyzny, to powinniśmy starać się doświadczyć tego, co w tej małej ojczyźnie jest najważniejsze. Ja bym apelował do tych, którzy nie rozumieją istnienia parafii, żeby najpierw spróbowali w parafii doświadczyć tego promieniowania miłości i zobaczyć, jak parafia może zmienić życie tej małej ojczyzny przez to, że daje tej małej ojczyźnie siłę, jaką jest miłość, daje sens działania. Parafia jako mały kościół, wchodząc w życie człowieka, nie odbiera mu wolności. Wręcz przeciwnie. Daje człowiekowi jeszcze więcej wolności, bo właśnie przez miłość człowiek odczuwa, jak wiele jeszcze może w swoim życiu zmienić. Zobaczmy to również w tym małym kościele, jaką jest rodzina. Kiedy rodzina przeżywa kryzys? Nie z racji materialnych, nie z racji, jak to często się mówi, kryzysu związanego z nałogami, czy kryzysu związanego z niezgodnością charakterów małżonków, z trudnościami o wymiarze braku porozumienia, tylko kryzys rodziny zaczyna się tam, gdzie wygasa miłość. I jeśli my to potrafimy zrozumieć, to zobaczymy, że pragnienie powstania parafii to jest pragnienie, żeby w tej mojej małej ojczyźnie było źródło miłości. Że ta mała ojczyzna potrzebuje serca, z którego będzie płynąć miłość. Ja się bardzo przy tym upieram, ale chcę pokazać, że parafia ma swoje słabości instytucjonalne. Ma swoje problemy, ale tego, co parafia daje jako ta wspólnota miłości, nie przysłoni nigdy to, co jest tym takim małym problemem, który zazwyczaj da się jakoś rozwiązać.
Myślę, że kolejnym ważnym aspektem właśnie w tym obszarze tematycznym, księże profesorze, jest zwrócenie uwagi na rodzinę. Rodzina dzisiaj jest wielorako zagrożona. Niejednokrotnie powracamy do określając pewne zagrożenia, które czekają na współczesną rodzinę. A wspólnota parafialna przecież nie jest niczym innym jak właśnie rodziną rodzin. A zatem tą rodziną, która skupia te mniejsze organizacje, te podstawowe, fundamentalne komórki, jakimi są rodziny, ten domowy kościół, który pragnie sprowadzić pod jeden dach, dach wspólnoty kościoła.
No to, co ojciec teraz dotknął, to jest bardzo bliskie parafii. Dlatego, że mało kto sobie zdaje sprawę z tej nauki kościoła, że kościołem domowym jest każda rodzina. Nie tylko ta zbudowana na fundamencie sakramentalnego związku małżeńskiego. Tak, to jest pewien ideał. I Kościół ma tu świadomość, że jeśli przekazuje tę zdrową naukę Chrystusa, to w tej zdrowej nauce Chrystusa jest właśnie taki model. Rodzina katolicka, chrześcijańska, związana z Kościołem, buduje się na sakramencie małżeństwa. Ale my dzisiaj widzimy, że jest bardzo dużo rodzin, które funkcjonują w parafiach i niestety nie ma możliwości uregulowania sakramentalnego ich statusu. Ale one mają możliwość bycia kościołem domowym. Czyli mają możliwość wprowadzenia Chrystusa w swoją rodzinę. Bo my zazwyczaj, kiedy mówimy o rodzinie, pytamy, jak wprowadzić do kościoła rodziny, które mają problem z sakramentalnością związku. A nie zastanawiamy się i zapominamy o tym, że powinniśmy więcej mówić, jak Kościół wprowadzić do takiej właśnie rodziny, która jest kościołem domowym i może być tym kościołem domowym, jeśli otworzy się na Chrystusa, otworzy się na Jego obecność, otworzy się na Jego miłość. I w takich rodzinach, których nie ma możliwości uregulowania sakramentalnego życia rodziców, jest miejsce na chrześcijańskie, katolickie wychowanie dzieci. Jest miejsce na to, żeby dzieci takich rodziców przyjmowały chrzest, przystępowały do pierwszej spowiedzi Komunii Świętej i żeby były wychowywane naprawdę po katolicku. Właśnie dlatego, że każda rodzina, która tworzy kościół parafialny, jest kościołem domowym. I to zależy od tego, w jaki sposób pojmiemy rodzinę. Jeśli widzimy w tej rodzinie Boży plan, bo tam są dzieci, które wymagają miłości, a rodzice sami tej miłości ze swojego serca im dać nie mogą, potrzebują tej miłości płynącej z parafii, to ja myślę, że w ten oto sposób pokazujemy, gdzie jest siła parafii. To nie jest siła instytucjonalna. To jest siła w każdej rodzinie, nie tylko tej wierzącej, zbudowanej na sakramencie małżeństwa rodziców, ale również siła tych wszystkich rodzin, które, jeśli tylko zechcą, mogą w pełnym tego słowa znaczeniu stać się częścią parafii poprzez to, że będą kościołem domowym.
Księże profesorze, chciałbym już zaprosić także naszych widzów do współtworzenia naszego spotkania. Parafia w Kościele i Demokracji. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Drodzy Państwo, nasze numery telefonów: Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 300 i 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 657 0013. I drugi numer telefonu 56 657 0014, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Jeszcze jednego aspektu chciałbym, księże profesorze, dotknąć, mianowicie naszej odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, jaką jest parafia. Z ogromną łatwością wiernym przychodzi wybrzydzanie na księdza proboszcza, że nie taki, jaki by chcieli, że nie taki, jaki powinien być w tym miejscu i odwrotnie. Czasami nam, kapłanom, przychodzi z ogromną łatwością narzekać na swoich wiernych. Stąd powracam do zagadnienia także kluczowego. My wszyscy jako wspólnota parafialna jesteśmy odpowiedzialni za wspólnotę, którą jest parafia, i to nie tylko na płaszczyźnie materialnej jej funkcjonowania.
Tak, to jest kolejny aspekt parafii. Ja może trochę tu idealizuję parafię, bo wydaje mi się, że jeśli rozmawiamy o parafii, powinniśmy rozmawiać tak jak o całym Kościele. Nie zatrzymywać się na tych słabościach Kościoła, bo one zawsze będą i one płyną z tej instytucjonalności. No musimy się z tym pogodzić. Okres Kościoła apostolskiego, okres Kościoła pierwotnego bezpowrotnie się zakończył. Wtedy Kościół był takim ziarnem rzuconym w ziemię. Dzisiaj wyrósł w ogromne drzewo, które obejmuje cały świat. I to zapowiedział Chrystus, porównując Królestwo Boże do ziarnka gorczycy. I do tego nawiązywał też Paweł VI w Ecclesiam Sua. Ale ja bym chciał powiedzieć tak, że tak jak chcemy idealizować parafię, idealizować Kościół, tak powinniśmy podejść, idealizując tych, którzy Kościół tworzą, czyli od strony personalnej. Już to powiedziałem, że proboszcza się nie wybiera. Proboszcza się takiego ma, jakiego się ma. I tak samo mówimy o rodzinie. Rodziny się nie wybiera. Rodzimy się w takiej rodzinie, jaką mamy i takich rodziców, jakich mamy. Nikt na to nie ma wpływu. Ale takich rodziców, jakich mamy i taką rodzinę, jaką mamy, kochamy. I taki kościół parafialny, jaki mamy, powinniśmy kochać. Natomiast chciałbym podkreślić, że tak jak chcielibyśmy wyidealizować proboszcza, spróbujmy wyidealizować parafię. Otóż w parafii nie wszyscy muszą być liderami, ale parafia bez świeckich liderów, bez ewangelizatorów, bez apostołów, bez osób zaangażowanych w działalność Caritas nie będzie zdrowym organizmem. To nie od tego zależy, jak proboszcz będzie tą parafią zarządzał, bo on odpowiada widzialnie za jej strukturę i za jej instytucjonalność i za Eucharystię, bo w niej bez kapłana nie można uczestniczyć, nie można jej sprawować, ale tak naprawdę to parafia żyje tymi ludźmi, którzy chcą być dzisiaj współczesnymi bohaterami wiary. Ja nie mówię świętymi, bohaterami, którzy oprócz tego, że mają swoje życie rodzinne, mają swój zawód, mają swoje hobby, mają swoje codzienne małe przyjemności, pytają się również, co ja mogę zrobić dla parafii? Co ja mogę dać mojej parafii? I często właśnie w ten sposób odnajdują w parafii to, co pozwala im się stać tymi współczesnymi bohaterami, zaangażować się w różnego rodzaju formuły usprawniające życie parafii. Dlatego kiedy narzekamy na proboszcza, to wiemy, że proboszcz ma też prawo narzekać na parafian. Ale jeśli byśmy trochę się wysilili i zobaczyli, że proboszcz oprócz wad ma swoje zalety, być może to by nas natchnęło, żeby szukać u siebie takich zalet, które moglibyśmy włączyć w życie parafii.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Kłaniam się. Mam na imię Maria. Jestem z Laskowic. Salnym, skromnym polskim sercem i nauczycielską duszą kłaniam się księdzu czcigodnemu profesorowi i czcigodnemu ojcu redaktorowi. Proszę mi pozwolić, jestem bardzo wdzięczna tym, że jakoś się dodzwoniłam, dzwonię kilka dni,
tak,
ale mniejsza.
Pani Mario, do rzeczy już.
Szkoda czasu, tak. I proszę sobie wyobrazić, powiedział nam, bo jestem nauczycielką, to znaczy na emeryturze, i powiedział nam pan dyrektor, że nie wolno nam brać udziału w procesji. No oczywiście jemu zależało chyba na stanowisku. Ale ja nie tylko wzięłam udział, ja zorganizowałam procesy. Wszyscy byli pięknie na biało poubierani. Bardzo ładnie to wyglądało. Oczywiście spowiadano mnie, w cudzysłowie to mówię, ale jakoś przeżyłam. Proszę mi jeszcze poświęcić 4 minuty.
Jedną minutkę, pani Mario, bardzo proszę.
Ale proszę mnie nie wyłączać.
Pani Mario, kontynuować.
Przed laty, już kończę. Przed laty tutaj w Laskowicach państwo pewnie prowadzili taką starą biblioteczkę, w której była stara przypowiednia. I mój tatuś pożyczył, przyniósł do domu. Mamusia wykonywała swoje obowiązki, a on czytał. Ja tylko końcówkę powiem. I oto przeczytał, że dwaj Polacy z Krakowa. Jeden zasiądzie na najwyższym stanowisku w Krakowie, a drugi w Warszawie. Doprowadzą Polskę z... wydźwigną z tego marazmu. Rzeczywiście Polska będzie krytycznej sytuacji, ale podniosą ją tak, że Polska będzie się bardzo, bardzo liczyła w Europie. Proszę czcigodnych obecnych i pan profesor, i pan i ksiądz redaktor, ja jestem bardzo wdzięczna, że się dodzwoniłam.
Tak, pani Mario, my także dziękujemy za ten telefon i serdecznie pozdrawiamy. Myślę, dwa ważne wątki, księże profesorze. No, wielu z nas nie pamięta albo szybko zapomniało szalejący reżim komunistyczny i rzeczywiście różnego rodzaju naciski, aby procesje Bożego Ciała nie odbywały się, bo to był wielki manifest wiary, której komuniści bardzo mocno się bali. I no i oczywiście drugi aspekt. No, wpatrujemy się w dwie postaci ważne świętego Jana Pawła II, już niebawem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, którzy dani od Boga pomogli nam, naszemu narodowi, także przejść przez to Morze Czerwone szalejącego ateizmu.
Tak, bardzo dziękuję pani Marii. Ja rozumiem jej zapał, bo aż tu tryska z niej ten duch apostolski. Dziękuję Ojcu, że zwrócił na te dwie postaci, bo one dzisiaj obrazują nam miejsce, w którym jesteśmy. Ale tu nawiążę do tego, co mówiłem. To są ci wielcy bohaterowie naszego dzisiaj, ale też naszej historii. I w Kościele mamy zawsze dwie perspektywy. Pierwsza perspektywa to jest ta dzisiaj. I w tym kościele prześladowanym w komunizmie wielu się po prostu wystraszyło. Ale byli też tacy bohaterowie, którzy powiedzieli: nie, ja się nie będę bał. Ja dzisiaj mogę być prześladowany, ale wiem, że w tej perspektywie dalszej, a w najdalszej perspektywie eschatologicznej, czyli tego ostatecznego celu, ja będę zwycięzcą. I wydaje mi się, że tak powinniśmy patrzeć na tych dzisiejszych bohaterów i w Kościele tym naszym małym wymiarze parafii i w tym wymiarze Kościoła powszechnego. Dziękujmy Bogu za tych bohaterów, których ojciec tu wymienił. Takich bohaterów mamy dzisiaj więcej. Również ludzi świeckich, którzy, jak widzimy, się poświęcają dla naszej ojczyzny. Poświęcają się i już płacą jakąś cenę. Gdybyśmy znali życiorys obecnego premiera Morawieckiego, obecnego prezydenta, życiorys bliżej naszego ministra zdrowia, to są też nasi dzisiejsi bohaterowie. No, są atakowani, ale ja myślę, że powinniśmy umieć zobaczyć, że oni powinni nas skłonić do bohaterstwa w moim indywidualnym wymiarze. W tym wymiarze, żebym ja był bohaterem tam, gdzie żyję, tam, gdzie jestem członkiem społeczności i tej świeckiej, i tej duchowej, jaką jest również parafia.
Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze trochę głośniej poproszę, bo bardzo słabo pana słyszymy.
Ryszard z Podkarpacia.
Witamy, panie Ryszardzie.
Ja chciałbym się odnieść do tego tematu, który jest poruszany. Parafia w Kościele i demokracji. I pozdrawiam pana profesora i ojca. I chciałbym posłużyć się wypowiedzią księdza błogosławionego, księdza Jerzego Popiełuszki w kazaniu numer 79. Kazanie to jest jego wypowiedź. Jesteśmy uczniami Chrystusa i dlatego rozumiemy, jak bardzo brak prawdy i tłumów nienawiści w naszej ojczyźnie stoi na przeszkodzie wspólnemu budowaniu domu ojczystego. Stoi na przeszkodzie dialogowi i porozumieniu między braćmi. I właśnie jak my mamy się odnieść do tych różnych spraw, jako parafianie, do tych różnych spraw, jakie są narzucane nam przez nawet w tej chwili przez kandydatów na prezydenta, szczególnie chodzi mi o wyjaśnienie takiej sprawy odnośnie miasta Warszawy. Co ma oznaczać promowane przez kandydata na urząd prezydenta Polski Rafała Trzaskowskiego odpoczynek na 666 tęczowych ławkach bez koloru fioletowego ustawionych na warszawskich bulwarach i przy chodnikach.
Tak,
należy.
Panie Ryszardzie, tych znamion bardzo niepokojących jest bardzo wiele w przypadku pana prezydenta Warszawy, księże profesorze. No przed wyborami prezydenckimi pojawia się także i ten głos naszego słuchacza, bo to są także wybory, których dokonujemy, wybory, które decydują na życie naszej rodziny, na życie naszej ojczyzny, ale myślę, że te wybory także rzutują w skali ogólnokrajowej na nasze życie religijne. W jakich warunkach to życie religijne, wyznawanie naszej wiary będzie się dokonywać, a widzimy, że niektóre programy rzeczywiście są otwartą walką z wspólnotą Kościoła, z wartościami, z Ewangelią, z dekalogiem.
Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję za głos i pragnę pana uspokoić, że myślę, że zrozumiałem i wszedłem w pana sposób myślenia i argumentacji. Otóż tam, gdzie eliminuje się Kościół, tam w to miejsce wchodzi szatan. Ja mam prawo to powiedzieć jako kapłan i jako chrześcijanin i prawdopodobnie posługując się trochę innym słownictwem, inną leksyką, mógłbym to powiedzieć jako człowiek zajmujący się profesjonalnie i naukowo teologią. Tam, gdzie eliminuje się Kościół, Boga z życia społecznego, wchodzi zło. Ono może mieć różną postać. Ono może mieć pozory właśnie takiego humanitaryzmu, takiej wolności człowieka, ale ono zawsze będzie przeciwko człowiekowi, będzie przeciwko wartościom, będzie niszczyć nie tylko prawo naturalne, ale również naturalne prawo moralne. Ja już nie mówię o sumieniu. Ja już nie mówię o wartościach chrześcijańskich, tylko tam, gdzie się eliminuje z życia społecznego Kościół, eliminuje się obecność Boga, a w to miejsce wchodzi szatan ze swoją władzą i z ludźmi, którzy są jego narzędziami. Więc w wymiarze parafialnym my też zobaczmy, że nie wszystkie parafie potrafią tak żywotnie wypełniać swoją misję. Niestety są również parafie chore. Ale parafia chora to nie jest tylko nieudolność proboszcza. To jest często brak tego bohaterstwa u tych, którzy parafię tworzą. Którzy mówią, to ode mnie nie zależy, ja jestem tutaj tylko parafianinem, czyli odbiorcą. I dzisiaj naprawdę wydaje mi się, że jeśli mógłbym zakończyć tę odpowiedź odpowiadając na pana myśl, to powiem tak, w tych wyborach to nie Kościół będzie odgrywał jakąkolwiek rolę polityczną, tylko będą odgrywać ludzie, którzy tworzą również parafię.
56 657 0011, 56 657 0012, dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie, 536 600 300 oraz 536 600 400 i dwa numery telefonów dla zagranicy, 56 657 0013 oraz 56 657 0014, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148, parafia w Kościele i demokracji. Pan Ryszard, księże profesorze, sięgając po kazanie księdza Jerzego Popiełuszki, mówił o braku prawdy. Rzeczywiście dzisiaj mamy do czynienia z ogromnym kryzysem prawdy w różnego rodzaju obszarach naszego funkcjonowania. Myślę także o tym obszarze życia społecznego i politycznego i stąd także z niepokojem patrzymy na różnego rodzaju batalie, co róż wymierzane przez środowiska lewicowe, liberalne w naszą wiarę, w nasze wartości, w nasze parafie, we wspólnotę Kościoła, której częścią jesteśmy. Stąd również rzeczywiście by trzeba było dookreślić bardzo jasne i mocne wyzwania, które stają przed nami w tym świecie, w naszym czasie, przed nami ludźmi wierzącymi w naszych parafiach.
Proszę ojca, tutaj ja bym zachęcił wszystkich naszych telewidzów do tego, aby sięgnęli do encykliki Pawła VI Ecclesiam Suam. Jest to właściwie eklezjologia posoborowa, streszczająca to, co Sobór w tej eklezjologii wniósł w życie Kościoła. I duża część tej encykliki poświęcona jest dialogowi. Otóż prawdy nikt nie może posiadać. Nikt nie ma prawdy. My możemy tylko do prawdy zmierzać. Wspólnie szukać dróg, żeby iść wspólnie w stronę prawdy. Oczywiście, jeśli ktoś mówi, że prawdę posiada, to stawia się w miejscu Boga. Bóg jest prawdą. Boga nie można posiadać, można do Niego zmierzać, można Go odkrywać. I wydaje mi się, że Paweł VI dotknął tego, co później było też analizowane przez kolejnych papieży, Jana Pawła II, Benedykta XVI, również Franciszka w trochę swoistym stylu robi to nasz obecny papież, właśnie starając się mówić takim prostym językiem. Ale dzisiejsza parafia powinna być takim środowiskiem dialogu. Dialogu, czyli rozmowy. Nie bójmy się wyrażać tego, co tak naprawdę nas boli, ale szanujmy tego, z którym prowadzimy dialog, z którym rozmawiamy. Szanujmy jego światopogląd, szanujmy jego wolność, szanujmy jego sposób argumentowania. I jeśli czegoś dzisiaj moim zdaniem, mówię to też jako teolog pastoralista, brakuje parafii, to jest właśnie tego dialogu proboszcza ze swoimi parafianami i dialogu parafian z proboszczem. Bardzo często w miejsce tego dialogu wchodzi po prostu zaciętość, niechęć, budowanie muru i przenoszenie tego w taką płaszczyznę decyzji. Jeśli udałoby się w parafii stworzyć takie fora dyskusyjne, dialogiczne, powołać różnego rodzaju gremia, począwszy od rady parafialnej, duszpasterskiej, ekonomicznej, rady poświęconej realizacji Caritas, czyli parafialnej radzie, która by pozwoliła zorganizować dobrze działającą Caritas na terenie parafii, aż po różnego rodzaju grupy formacyjne, grupy modlitewne, a skończywszy na grupach dyskusyjnych w oparciu o Biblię, o nauczanie Kościoła, to ja myślę, że w ten sposób byśmy nauczyli się również tego sposobu rozwiązywania problemów w naszym codziennym życiu, również w tym życiu i małżeńskim, i rodzinnym, i życiu tych naszych relacji, w jakich w codzienności wypełniamy nasze obowiązki.
Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Jerzy z Bydgoszczy.
Witam, panie Jerzy, trochę głośniej poproszę.
Dobrze. Już mogę?
Tak, bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Ja chciałbym zadać księdzu profesorowi pytanie, bo tu taki wątek się pojawił polityczny. Czy jeżeli, nawet z tym szatanem, czy jeżeli katolik, no bo każdy oddaje głos, prawda, w wyborach, czy jeżeli katolik głosuje przykładowo na takiego szatana, jak tu ksiądz profesor powiedział, który potem wchodzi ze swoimi ludźmi do nas, do kościoła i niszczy ten kościół, niszczy katolików, czy taki katolik, który odda głos, no tak dam przykład na Trzaskowskiego.
Może bez nazwisk, panie Jerzy.
Tak, dobrze. No, czyli na takiego szatana, czy grzeszy? Nic więcej nie chciałbym usłyszeć, tylko odpowiedź. Czy dokonał grzechu, popełnił grzech wobec swoich współbraci, sióstr, braci, katolików? Bo taki człowiek, przykładowo ten szatan, wchodzi i rozbija całą naszą wiarę, cały nasz kościół, całą naszą parafię. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Jerzy. Bardzo proszę, księże profesorze.
Panie Jerzy, odpowiedź jest bardzo prosta. Mianowicie grzech to jest świadome, dobrowolne przestąpienie Bożego lub kościelnego przykazania. Posłużę się tu najprostszym katechizmowym określeniem. I konsekwencje grzechu najpierw dotyczą samego człowieka. To on w pierwszym rzędzie będzie przeżywał skutki tego, co nazywamy grzechem. Ja nie ośmielę się powiedzieć, że głosowanie zgodnie ze stanem swojej wiedzy czy niewiedzy, bo ja nie wiem, jakimi motywami ktoś będzie się kierował, będąc katolikiem i głosując zgodnie z tym, jak tam mu podpowiada jego świadomość, jego system wartości, czy on popełni grzech, bo to może osądzić tylko jego indywidualne sumienie. I nie ma takiej kategorii grzechu, jak głosowanie na kogoś, kto jest innego światopoglądu. Bo nie chciałbym tu być źle zrozumiany. Jeśli mówiłem o szatanie, to mówiłem generalnie o tym, że tam, gdzie się wyrzuca Kościół, proszę mnie dobrze zrozumieć i powtórzyć tylko to, co powiedziałem. Tam, gdzie się wyrzuca Kościół, tam, gdzie się wyrzuca Boga, tam wchodzi szatan. Więc taki człowiek, który głosuje zgodnie ze swoją wiedzą lub niewiedzą, zgodnie ze swoim światopoglądem, taki czy inny wyznaje, bo na takim poziomie wiedzy jest. Najpierw to jego sumienie będzie jego osądzać, i skutki takich działań, takich decyzji najpierw i później działań będzie on doświadczał. W jaki sposób, tego nie wiem. A jest jeszcze rekoncyliacja et penitencja. Zachęcam pana do lektury tej adhortacji. I tam papież wyjaśnia, jak należy rozumieć społeczne skutki grzechu, który każdy z nas zaciąga, ale nie poprzez wpływ na życie społeczne, tylko poprzez wpływ najpierw na życie Kościoła.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Józefa, dzwoni z Małopolski.
Bardzo proszę, pani Józefa.
W sprawie publicznego wyznawania wiary. Mam taką po prostu boleść, bo gdy mieszkam na obrzeżach miasta, gdy przyjeżdżam do miasta, spotykam kapłana, czy to jest młody, czy starszy, czy siostra zakonna, nikt nie pozdrowi tego kapłana. A to przecież są chrześcijanie, wierzący. Jak ja pozdrawiam i czasem puszczę tak, zostanę w tyle i chcę słyszeć, kto jeszcze pozdrowi tego kapłana. Nikt nie pozdrawia, a ksiądz, kiedy go pozdrowię, kapłan, to uśmiechnie się i odpowie mi. I chciałabym prosić, żeby nadano to do księży, na parafię, żeby te ludzie, chrześcijanie, chcieli pozdrawiać tego kapłana. Niech ten kapłan się czuje, że ma koło siebie pełno ludzi dobrych, wierzących, a nie przechodzą jakby nigdzie nic, jakby ktoś był z innego świata i nie odzywając się od niego. Tyle tylko. Pozdrawiam was wszystkich, księdza księdza
profesora. Bardzo dziękuję pani Józefo. Wszystkiego dobrego życzę. Proszę bardzo, księże profesorze.
Pani Józefa, właśnie pani dotknęła tego, o czym mówiliśmy dzisiaj w programie, że parafia to jest mieszkać obok, to jest wzajemnie siebie znać, to znaczy traktować siebie jak osoby bliskie. Ja mam krótki czas swojego bycia na parafii, bo na 36 lat swojego kapłaństwa tylko 2 lata byłem na parafii jako wikariusz i w tej parafii ja doświadczałem tej bliskości. Wszyscy, których spotykałem, czy regularnie chodzili do kościoła, czy nieregularnie, oni mnie rozpoznawali, bo to nie była duża parafia, miejsko-wiejska, ale oni swojego duszpasterza znali. I ja odpowiadałem na te pozdrowienia i rzeczywiście to jest wielka radość. Pochodzę z Kalisza. To jest miasto, z którego ja byłem kiedyś bardzo dumny, bo chodząc po ulicach Kalisza, wtedy to było miasto takie typowo miejskie, czyli ludzie się tam rodzili, tam umierali, to byli obywatele, to było miasto zablokowane z możliwością meldowania się przez długi czas, dlatego nie mogło się rozwijać. Tam się wszyscy znali, ale powszechne było pozdrawianie kapłana, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I tego byliśmy uczeni na katechezie przy parafialni. Ja myślę, że w tych parafiach wiejskich ten zwyczaj pozostał. No, miasta stają się dzisiaj bardziej otwarte na takie przemiany społeczno-kulturowe. Musimy się z tym pogodzić. Dzisiaj trochę inaczej wyrażamy tę relację do kapłana. Myślę, że gdyby się nam chociaż udało znać swojego duszpasterza z imienia, nazwiska i szukać z nim jakiegoś kontaktu, to w ten sposób wypełnimy bardziej dzisiaj ten piękny zwyczaj, jaki kiedyś był w pozdrawianiu kapłana również przez nieznajomych.
Księże profesorze, pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca. Drugą będziemy już kontynuować w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Państwu przypomnę, że temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, parafia w Kościele i demokracji. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo gorąco dziękuję, księże profesorze.
Dziękuję bardzo i w audycji radiowej będziemy już z księdzem Zenonem Hanasem.
Czyli w składzie, tak, do którego się także przyzwyczailiśmy na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dziękuję także Państwu, widzom Telewizji Trwam, za współtworzenia rozmów niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.